Dzień dobry, jest środa 21 grudnia, wydanie programu Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Jako że środa, będziemy rozmawiali głównie o gospodarce morskiej i o tym, co się dzieje w portach i stoczniach na Pomorzu, chociaż kilka tematów innych także dzisiaj się znajdzie. A w studio Radia Gdańsk Marian Krzaklewski, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Energetyki Komisji Społeczno-Ekonomicznej przy Unii Europejskiej, Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej, Jerzy Czuczman, pierwszy raz w naszym programie, dyrektor Forum Okrętowego.
Przepraszam, sprostuję, drugi raz, byłem w marcu. I jestem prezesem Związku Pracodawców Forum Okrętowego.
Prezes Forum Okrętowego. No i Piotr Frankowski, publicysta, redaktor naczelny Namiary na Morze i Handel. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panowie, zbliża się koniec roku, to taki tradycyjny moment na podsumowania. Jak sądzicie, w gospodarce, szczególnie w tej sekcji morskiej, szeroko rozumianej, jakie najważniejsze wydarzenie w tym roku, co panów najbardziej uderzyło, co może mieć największy wpływ na przyszłość?
Patrzymy wszyscy na prezesa forum.
Okej, jeżeli trzeba rozpocząć, to myślę, że tu nie będę zbyt odkrywczy, jeżeli powiem, że najważniejszym elementem, przynajmniej w naszym środowisku przemysłu stoczniowego, to jest ustawa stoczniowa. Może później parę słów więcej na ten temat, natomiast to jest istotne, że Polska zaczyna wracać nad morze. Polska zaczyna dostrzegać z perspektywy stolicy także to, że mamy kawałek wybrzeża, a na tym wybrzeżu mamy stocznie, mamy dostawców wyposażenia, mamy porty i warto o tym rozmawiać, warto do tego wrócić, warto też powiedzieć o tym, że jest to bardzo innowacyjna i o wysokiej wartości dodanej gospodarka, przede wszystkim przemysł stoczniowy. Ale o tym, o szczegółowych ustawach, to myślę, że będziemy jeszcze okazję chwilkę więcej powiedzieć.
Do tej pory morze kojarzyło się w Warszawie głównie z wakacjami, myśli pan?
Morze to przede wszystkim jest okno na świat. Jeżeli ktoś kiedyś powiedział, czy przemysł stoczniowy ma przyszłość, słyszałem taką informację w Brukseli, no wystarczy stanąć powiedzmy 200 kilometrów nad naszą planetą i popatrzeć na nią z góry i od razu widzimy, że ona ma niewłaściwą nazwę. Powinna nazywać się Morze Oceany, a nazywa się Ziemia. W związku z czym jako stoczniowcy mamy olbrzymie pole do popisu i pracę na następne dziesiątki lat, bo te zasoby, które są w morzach i oceanach, są cały czas jeszcze w marginalny sposób wykorzystywane.
Czyli Jerzy Czuczman, ocena najważniejsze wydarzenie mijającego roku to ustawa stoczniowa. Przypomnijmy, część przepisów wchodzi w życie już 1 stycznia i nie ma tam dotacji, nie ma tam nadmiernej pomocy państwa, ale są na przykład uproszczenia podatkowe, które rzeczywiście mogą uprościć i obniżyć koszty produkcji statków.
Ja pozwolę sobie jeszcze na inną uwagę. Uważam, że to jest wyrównanie poziomu, wyrównanie szans, niezupełnie uproszczenie i pomoc, bo to jest po prostu pozwolenie pójście w takim kierunku, że polski przemysł stoczniowy ma takie same szanse jak wszyscy inni w Unii Europejskiej. Do tego czasu, do czasu właśnie tej ustawy nie mieliśmy takich szans. Szczegóły mogę przedstawić za chwilkę, natomiast to jest takie ogólne stwierdzenie. Wyrównanie szans, których do tej pory nie mieliśmy.
Panowie, troszkę najważniejsze wydarzenie.
Można by dziegciu troszkę dodać do tej beczki. Ja też chciałem wymienić, pan Jerzy wyprzedził mnie, mówiąc o ustawie stoczniowej, ale tu właśnie pod koniec roku pojawiło się trochę dziegciu, to znaczy ten element ustawy stoczniowej, który dotyczy możliwości przejścia na podatek od obrotów, 1% dla podmiotów stoczniowych. Ten akt prawny w pewnym sensie ugrzązł w Brukseli, ale prawdopodobnie nie z winy Unii Europejskiej po prostu, tylko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miał to przekazać do weryfikacji, czy jest to zgodne z rozporządzeniami dotyczącymi konkurencyjności
i pomocy,
także pomocy publicznej. I okazuje się, że prawdopodobnie do 1 stycznia, czyli pod koniec grudnia, nie będzie tej weryfikacji, czyli nie wejdzie w życie. Miał od 1 stycznia wejść w życie już ten element tej ustawy i już były przygotowane formularze. Alarmowała Gazeta Dziennik, Gazeta Prawna alarmowała o tym. Z najnowszych informacji ja spotkałem się nawet z przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Polsce. W innej sprawie, ale też pytałem o to, żeby przeprowadzono interwencję. W każdym razie, no, jest to problem właśnie, że oby coś nie zakończyło tym, że ktoś powie, nie weszła w życie w tym momencie, bo Unia Europejska zawaliła. Nie. Prawdopodobnie myśmy znowu zawalili.
A gdyby pan miał głosować, to też by pan głosował, czy ta ustawa stoczniowa jest pana zdaniem najważniejszym wydarzeniem dotyczącym gospodarki morskiej w mijającym roku?
Jeśli chodzi o gospodarkę morską, także w kontekście tego, co się zdarzyło w Europie i w świecie, to ustawa ta jest istotna, ale jeśli chodzi o oddziaływanie, to niestety odczuliśmy mocno oddziaływanie na cały sektor offshore, który promieniuje na sektor stoczniowy, tej olbrzymiej obniżki cen ropy naftowej, już, która się rozpoczęła już no, ponad 12 miesięcy temu. I to też miało wpływ, ale negatywny niestety, jeśli chodzi o zamówienia dla sektora stoczniowego, sektora przebudów, sektora także częściowo remontowego. Na szczęście wychodzimy z tej opresji. Nie było to...
Paradoksalnie to brzmi, na szczęście drożeje ropa, więc mogą być kolejne zamówienia.
No właśnie. Ja dlatego... tak przewidywał, że tak będzie.
Zajmujemy się w dzisiejszym programie najważniejszymi wydarzeniami mijającego roku. Jerzy Czuczman i Marian Krzaklewski już się podzielili swoimi opiniami. Za chwilę Jacek Skarbek i Piotr Frankowski, ale do wypowiedzi wrócimy za chwilę. Wracamy do programu Ludzie i Pieniądze poświęconego gospodarce morskiej. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Frankowski, Jerzy Czuczman, Jacek Skarbek i Marian Krzaklewski. Panie Jacku, najważniejsze wydarzenie mijającego roku, co by pan zagłosował? Też ustawa stoczniowa, czy może coś innego?
Przy całym sentymencie oczywistym dla przemysłu stoczniowego, ja uważam, że jednak praktycznie większe znaczenie dla przynajmniej naszej gospodarki morskiej w mijającym roku miał fakt wreszcie połączenia należytym połączeniem kolejowym portu morskiego Gdańsk, naszego portu z siecią kolejową, z resztą lądu. To zresztą jest metaforyczne, że tak naprawdę o gospodarce morskiej najczęściej decyduje o jej powodzeniu ląd, a nie samo morze. I tak jest w tym przypadku, że bez...
Czy styk lądu z morzem.
Tak, bez doskonałego połączenia kolejowego, bo już nawet autostradowe przecież istniejące nie wszystkie problemy rozwiązywało. Nie można mówić o pomyślnym rozwoju i zresztą widać to w przypadku terminala kontenerowego, jak wzajemnie nakręcają się te dwie rzeczy, czyli dobre połączenie drogowe wywołało zwiększony ruch kontenerowy, a z kolei ten zwiększony ruch kontenerowy już zmusił do szybszych rozwiązań, jeśli chodzi o kolej. Więc ja bym głosował za tym, że właśnie to połączenie kolejowe będzie generowało w najbliższym czasie znacznie większy ruch lądowy. No i oby rzeczywiście podobny los, powiem, spotkał port Gdyni, który też nie może doczekać się na równie dobre połączenie kolejowe z resztą kraju, bo to tak naprawdę jest wąskie gardło i możemy sobie tutaj wiele mówić, pisać o tym, czego w portach potrzeba, jakie infrastruktury, jakie są plany inwestycyjne, ale jak się towaru z portu nie wywiezie albo do niego nie dowiezie, no to...
I to można... jeszcze najlepiej szybko. Czyli przypomnijmy, chodzi o odcinek łączący port północny z Pruszczem, tak w uproszczeniu.
W uproszczeniu.
I w ramach tej dużej inwestycji, tam między innymi most kolejowy równoległy do drogowego mostu wantowego.
Wąska szyjka wąskiego gardła, tak.
Ale teraz już jest podwójny tor i rzeczywiście to była bardzo ważna rzecz. No to Piotr, jakie najważniejsze wydarzenie w gospodarce morskiej w mijającym roku?
Pozostałbym w porcie gdańskim i postawiłbym na inwestycję, którą mamy, która już została zrealizowana, podobnie jak linia kolejowa, czyli DCT-2. Dzięki temu, może... że tak powiem, najpierw te optymistyczne kwestie. Dzięki temu uzyskaliśmy wzrost potencjału przeładunkowego portu gdańskiego, jeśli chodzi o kontenery. W najbliższej przyszłości spodziewane są nowe serwisy oceaniczne. Wiem, że rozmowy już na ten temat trwają. I staliśmy się największym, znaczy już inaczej, uzyskaliśmy największy terminal kontenerowy na Bałtyku, licząc jednostkowo, jako obiekt. To wszystko było w październiku i myślę, że jest to bardzo dobry punkt wyjścia jakby do zwiększania naszego udziału w ogóle w obrotach kontenerowych w północnej Europie, na Bałtyku, a nieco czemu mówię o tym punkcie wyjścia, bo nieco wcześniej w danych za pierwsze półrocze bieżącego roku okazało się, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o obroty kontenerowe na Bałtyku. Wyszliśmy na prowadzenie, pozostawiając na drugim miejscu Rosjan. Prawda, niewielką liczbę TIU, ale jednak. Zobaczymy, jak te dane...
Przypomnijmy, TIU to jest jednostka rozliczeniowa oznaczająca kontener jeden, tak? Tak. Ale to się tak w uproszczeniu
zobaczymy, używamy. Jak te dane będą wyglądały na koniec roku. Czy ta tendencja zostanie utrzymana, czy też jednak te obroty rosyjskie troszeczkę wzrosną.
Bo jeszcze niedawno nas wyprzedzały.
No, pod względem masy towarowej.
Ja teraz mówię o kontenerach.
Właśnie dobry kolejowy miał.
Tak, a jeśli chodzi właśnie o te elementy dziegciowe, o których tutaj też panowie wspominali. Potrzebne są jeszcze inwestycje udrażniające dowóz i wywóz kontenerów z terminalu DCT. To, o czym tutaj było wspomniane, ta trasa kolejowa jest i ona jest na wysokim poziomie. Potrzebna jest inwestycja taka wewnątrz terminalowa, która jakby przełoży jakość dochodzącą do terminalu.
Parking przede wszystkim.
Parking, tak, ale też odpowiedni sprzęt umożliwiający obsługę pociągów kontenerowych w terminalu.
Ja myślę, że tu z całym szacunkiem dla panów i dla portów, ale troszkę to są inne, nieporównywalne zagadnienia. Jeżeli mówimy o portach, zgadzam się, że w zakresie portowym inwestycja jest bardzo istotnym elementem. Natomiast w tym segmencie gospodarki morskiej, o którym mówimy jako stocznie, to jednak prawodawstwo jest tym istotnym elementem. Proszę zwrócić uwagę na to, że ustawa w zasadzie nie wywołała kontrowersji, mimo tak napiętej sytuacji i rozbieżnych stanowisk różnych grup politycznych w Polsce, ustawa stoczniowa została właściwie nieoprotestowana. I to jest bardzo dobrze świadczy o tym.
I przyjęta niemal entuzjastycznie.
Dokładnie tak. To pokazuje, że są elementy wspólne i powinniśmy na te elementy wspólne bardzo mocno wykazywać i mówić o nich. Ja powiem o takiej drobnej rzeczy, na czym polegało to utrudnienie i wyrównywanie szans. To znaczy, jeżeli polska stocznia chciała kupić dostawy, czyli na przykład windy, to opłacało się kupować z Europy, a nie na przykład od polskiego dostawcy, jakim jest Towimor. Dlaczego? Dlatego, że dla Towimoru mu trzeba było zagwarantować, znaczy mieć pieniądze na VAT. Natomiast wszędzie w Europie, jeżeli kupowaliśmy, nie było takiej możliwości. To był ewenement na skalę europejską. Żadna inna stocznia w Europie nie musiała płacić VAT-u, jeżeli brała dostawy ze swojego kraju czy z innego kraju europejskiego. I mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej od 1 maja 2004, to przez 12 lat nikt tego nie zauważył. Ja taki
A
sobie...
Przepraszam, nie zauważył, czy tak naprawdę interesy stoczni były trochę zbywane?
Ja nie wiem, bo to jest, wchodzimy w elementy polityczne, nie umiem tego powiedzieć. To było tak, jakby powiedzmy na olimpiadach, polscy sportowcy wszyscy biegają sobie w trampkach, tak, a my biegamy z ciężarkami albo w butach wojskowych. Po co, tak? To jest utrudnienie. I tak mimo wszystko sobie tutaj zupełnie nieźle radziliśmy. Ja ustosunkuję się też do tej sytuacji kryzysu, jeżeli chodzi o rynek offshore. Byłem na spotkaniu w OECD w Paryżu, gdzie pan Martin Stopford, no szef, taki człowiek, który ma całą statystykę przemysłu morskiego w jednym palcu, mówi tak. Po kryzysie, obserwując to od roku 1900, nigdy nie ma sytuacji takiej, jak była przed. W związku z czym wiara w to, że wrócimy na rynek offshore, myślę, że jest zbyt optymistyczna. I to pokazują, że są zamówienia. Polskie stocznie w tej chwili szukają nowych rynków, nowych rozwiązań. Proszę popatrzeć na to, co robi Chris w tej chwili. Proszę popatrzeć na LNG, które robi grupa remontowa.
Ale jeśli chodzi o offshore energetyczny, energetykę na morzu, to jest,
tylko wydobycie,
jest tak. Do przodu.
Tak, dokładnie.
Bo wyraźnie trzeba podkreślić, że ten element kryzysowy to jest w offshore, czyli wydobycie ropy i gazu na platformach różnego rodzaju. I różnego rodzaju jednostkach. Ale jeśli chodzi o właśnie energetykę na przykład wiatrową, to jest olbrzymia szansa i tu bym dodał sukces Polski, ale znowu w perspektywie czasowej, że do wniosków o wykorzystanie funduszu inwestycyjnego Junckera wpisany jest wreszcie wniosek inwestycja Tauronu, zbudowanie parku wiatrowego na morzu w Polsce. Pierwszego wreszcie polskiego na Bałtyku. A Tylko, że niestety te terminy, kiedy realizacja będzie...
Są bardzo odległe.
22, tak. No to powinno być w zasadzie już za rok, za dwa skończone. Bo to jest też olbrzymi oczywiście portfel zamówień dla naszych stoczni, tak, i przedsiębiorstw morskich, technologii morskich. No bo i same wieże, oczywiście umocowania, kratownice, statki kablowe, statki obsługujące, dźwigowce i tak dalej, i tak dalej. To jest to coś niesamowitego, prawda?
Tu jeszcze można powiedzieć o Szczecinie.
2018, z tego co pamiętam, budowy pierwszej polskiej falmy wiatrowej, i to jest
jest
szansa na to, tak.
Jest wniosku Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, zresztą tu, proszę Państwa, bardzo w ostatniej chwili bardzo ważna informacja. EFIS będzie zdublowany. Jest decyzja formalna już Unii Europejskiej o tym, że po tych 315 miliardach funduszu Junckera znowu będzie następna transza, i bardzo ważna informacja, że zielone światło dla przemysłu obronnego, zbrojeniowego, i tutaj też dla morskiego obronnego. Zielone światło. Powinniśmy wnioski...
w Polsce, niestety.
Wnioski pod...
A dlaczego nie w Polsce?
Fundusz Inwestycji Strategicznych.
Program modernizacji polskiej floty, no nie chcę używać słów, że odpłynął w siną dal, ale tak dość mocno od brzegu.
Jest kormoran wypłynął na morze. Kormoran zbudowany.
Czekamy na kolejne wąwozy.
Ale miały być następne, niestety.
Czekamy.
Właśnie. Ażby się prosiło, żeby w tej chwili... Ja wiem, ale ażby się prosiło, żeby w tej chwili przemysł okrętowy polski otrzymał pomoc. W postaci zamówień okrętów nowych.
Bardzo dziękuję za takie wsparcie, panie prezesie. Tak. Bardzo ważny głos.
A niestety właśnie akurat dowiadujemy się, że te plany się przesuwają w czasie.
Jak wygląda sytuacja? Wrócimy za chwilę do dyskusji. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Marian Krzaklewski, Piotr Frankowski, Jacek Skarbek i Jerzy Czuczman. Wracamy po reklamach i serwisie informacyjnym. Środowy program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Przypomnę, w studiu naszego radia Piotr Frankowski, Marian Krzaklewski, Jerzy Czuczman i Jacek Skarbek. Wracamy do dyskusji, czy z planu Junckera można będzie wykorzystać środki, żeby budować okręty wojenne w Polsce. Piotrze, Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni w upadłości wystawiona na sprzedaż. Uda się ją szybko sprzedać i na przykład wdrożyć wykorzystanie pieniędzy z planu Junckera?
Bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Nie wiem, jak jest z potencjałem produkcyjnym stoczni marynarki wojennej. Wiadome jest natomiast to, że zainteresowany nabyciem terenów stoczni marynarki wojennej jest port w Gdyni, który poszukuje obszarów rozwojowych, a tak naprawdę są to jedyne tereny, które są już w granicach portu, bo to jest ważne, które może wykorzystać. Na razie pewnie musi poczekać na rozstrzygnięcie
pierwszego przetargu.
Tak. Jeśli stocznia nie zostanie nabyta w całości, wtedy będziemy mieli etap drugi.
Sprzedaż składników.
Tak, składników. I być może wtedy port będzie miał szansę. Jak powiedział prezes zarządu portu, z racji ustawowych regulacji port nie może kupić stoczni.
W takim stanie, jak teraz jest w upadłości, natomiast składniki majątku mógł przejąć.
Tak, tereny poszczególne jak najbardziej.
A ja mam pytanie do Jerzego Czuczmana. Stocznia Marynarki Wojennej jest wystawiona oficjalnie na sprzedaż. Cena 225 milionów złotych w przybliżeniu. Mi osobiście ta cena wydaje się wysoka. Czy przesadzam, czy to rzeczywiście jest trochę dużo?
Pan, nie wiem, jak i kto wyliczył taką cenę, bo można w różny
syndyk
sposób...
Syndyk tak tyle oczekuje,
syndyk, tak? ale jakie są metody będzie wyliczenia, czy jeżeli chodzi na przykład o wielokrotność zysku, czy inny sposób, nie wiem, jak zostało to wyliczone. Natomiast jeżeli porównamy to do stoczni innych w tej chwili, które są na rynku w świecie, to wydaje się to dosyć wysoką ceną, bo za cenę, powiedzmy, dwukrotnie wyższą, czyli około 100-kilkudziesięciu milionów euro, można w tej chwili kupić 4 stocznie z grupy koreańskiej, tak? Więc to się wydaje, uleciała mi w tej chwili z głowy nazwa, natomiast to się wydaje dosyć wysoką ceną. No zobaczymy. Natomiast potencjał techniczny stoczni marynarki wojennej i usadowienie jest bardzo interesujące. W związku z czym, jeżeli jest biznesmen czy grupa, która będzie będzie miała pomysł, aby w tym miejscu zdobyć ten biznes, to przekonany jestem, że może dać. Ale to jest warunek, jeżeli. Tak? Popatrzmy na suchy, duży dok w Stoczni Gdynia, który był wystawiony za 90 milionów, poszedł za 160 prawie, prawda? Tam też były różne elementy rozgrywki i walki. Także no,
rynek... Tam było też wsparcie publiczne częściowo.
Wsparcie publiczne było do jednego
z procedura procesowa w Komisji Europejskiej i wreszcie określono, że to był kredyt jednak rynkowy, prawda? Parametrach rynkowych i dlatego uznano ją, że to jednak dozwolona pomoc publiczna, ciągnęło się to zresztą za sprawą jakiegoś donosu.
No tak Polacy niestety, czasem mamy.
Niestety.
Ja może powiem to, co panu prezesowi Czuszmanowi niezręcznie powiedzieć. To jest stocznia z potencjałem, ale powiedzmy tego typu, że owszem, ma interesujące doki, ma interesujące pochylnie, ale już na przykład co do zdolności do realizowania pewnych przedsięwzięć bardziej skomplikowanych technicznie, to obawiałbym się tego poważnie, czy rzeczywiście taką zdolność posiada.
A panie prezesie, ja mam pytanie troszeczkę pogłębiające. Ta uwaga o tej, no czy jest ta zdolność technologiczna, pojawia się dość często, ale czy to jest uwaga tylko do Stoczni Marynarki Wojennej, czy to jest generalnie uwaga do w ogóle potencjału polskich stoczni? Dlatego, że bardzo często tak, słuchać, że okręty podwodne, to my jesteśmy skazani na to, żeby albo kupić w Szwecji, Niemczech, albo Francji. Jest pytanie po prostu, jakiego partnera wybrać.
Tu nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że właśnie okręty podwodne, choćby dlatego, że w Polsce nigdy one nie były budowane, więc raczej nie będą. Ale jeżeli mówimy o okrętach, no to dowód na to, że chociaż ostatnio ukończona jednostka, o jej nazwa...
Kormoran 2.
Jest zbudowana w Polsce i z bardzo niedużym zaangażowaniem zewnętrznym. Więc można powiedzieć, że można w Polsce budować okręty.
I w kosztach.
Bardzo ważna uwaga. Bardzo ważna uwaga, bo to oznacza, że właśnie jest zdolność do panowania nad całym procesem budowy, ogarnięcia go, jak się to potocznie mówi, wyliczenia prawidłowo kosztów i tak dalej. A to jest klucz działalności stoczni. Nie to, czy się ma nowoczesny dok, czy się ma fajne nabrzeże. Nie, decyduje sprawność organizacyjna. Nie chcę tu, no musiałbym komplementować jedną bardzo dużo znaną w Polsce grupę stoczniową. Po prostu chodzi o grupę remontową, ale... grupę remontową.
Sama remontowa.
Shipbuilding to dawna stocznia północna. Że to jest właśnie twór czy podmiot, który właśnie ze względu na zdolności i potencjał organizacyjno-logistyczny może się pewnych zadań podejmować. Natomiast owszem, są stocznie, które oczywiście mają wykwalifikowaną kadrę, wyspecjalizowały się nawet w trudnych procesach, ale jest to na przykład produkcja cząstkowa w pewnym obszarze, która no, ze specyfiką na przykład okrętów niewiele miała do czynienia i tak dalej, więc uważam, że potencjał to nie tyle potencjał w postaci wyposażenia technicznego, tylko właśnie
know-how
to
bardziej,
know-how, tak jest, sprawność organizacyjna i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli można uzupełnić, bo właśnie ten element, o którym pan to jest powiedział, wykonywanie niekompletnych jednostek pływających, właśnie to ustawa stoczniowa, bo ustawa stoczniowa będzie premiować te firmy, które zdecydują się na to, żeby troszkę więcej wysiłku, ale nie o 80% czy w 90% wyposażony kadłub, tylko 100% gotowa jednostka.
A to decyduje właśnie o sukcesie.
No i jest, proszę państwa, ja tak starałem się badać te sprawy także perspektywicznie. W ustawach budżetowych, także w strategii Ministerstwa Obrony są duże sumy, jeśli chodzi o zamówienia dla polskiego sektora. I nie tylko dla polskiego, to że będą konsorcja
międzynarodowe. Wątpliwości budzą tylko terminy, tak? Bo tutaj się
czy potwierdzone trochę będą te zamówienia? Ale no powiedzmy sobie jasno, trzeba będzie, jeśli chodzi o produkowanie tych okrętów czy jednostek tak już zaawansowanych, trzeba będzie tworzyć konsorcja, podmioty mieszane, nawet konsorcja polsko-zagraniczne, transgraniczne.
To też trzeba potrafić robić.
I tu właśnie walczymy w Unii Europejskiej, żeby w planie Junckera takie właśnie konsorcja mogły aplikować. Także patrząc na naszą sprawę polską. Bardzo dobrym przykładem jest to, że w polityce morskiej aktualnej jest ten plan promu Batory. Dużego promu Batory. I proszę popatrzeć. Też wydarzenie roku. W drugim, trzecim miejscu powstaje konsorcjum w Polsce naszych firm na czele z Remontowa Hydraulic Systems, która ma wyposażenie dla tego promu Batory przygotować, prawda, już produkować. Bo na razie się mówi o tym jednym promie Batory, który oczywiście będzie wykorzystywał tak już napęd bazujący na skroplonym gazie, przynajmniej lub na dualny napęd ze względu właśnie na
dyrektywę siarkową,
dyrektywę gazową, jeśli chodzi o emisję gazów na morzu i tak dalej. No, wszystkie praktycznie statki z grupy Remontowa Szybilnik w tej chwili są wyposażone w ten nowoczesne energii. Napędy, tak. Których gaz skroplony tak króluje. No, także perspektywa metanolu jest, jeden statek zresztą został zrobiony dla chyba Szwedów,
tak.
Prawda?
No, to, co pan przewodniczący mówi, pracując także w Komisji Dialogu Społecznego w Brukseli, i tu duży ukłon na to, że właśnie mówimy o tym, bo w Europie jest małe zrozumienie na przykład odnośnie ustawy stoczniowej. Ja spotkałem się z powiedzeniem takim, ach, rząd polski będzie miliardy pakować w przemysł, co jest oczywistą nieprawdą, bo nie ma żadnego dofinansowania. I tutaj pan Marian Krzaklewski, zresztą słyszałem go w wypowiedziach w Brukseli, właśnie wyjaśnia i mówi o tym, jak wygląda ta rzeczywista sytuacja. Także z dużym ukłonem, bo brakuje tej informacji w Brukseli odnośnie tego, co się dzieje.
Bo ja teraz mam otwartą opinię, wniosek, opinię z inicjatywy własnej mojego komitetu, którą zgłosiłem właśnie o aktualnej strategii, jeśli chodzi o Leadership 2020, czyli to jest technologie morskie, przemysł stoczniowy, ale w tym ujęciu nowoczesnym. I tam akcentuję kwestię właśnie produkcji okrętów, czyli tej wojennego elementu sektora stoczniowego. No bo szukam, jak to się mówi, tematu nawet.
Jak słuchacze słyszą Wersal w studio Radia Gdańsk, cieszymy się, że w momencie, kiedy są duże emocje różnego typu, jest pewna zgodność środowiskowa na temat działań, które odbywają się w Polsce. O okrętach i o stoczniach moglibyśmy bardzo długo, ale też są tematy troszeczkę inne, świąteczne bardziej. Bardzo dużo emocji wzbudziła dyskusja na temat cen ryb, którą w tym programie tydzień temu prowadziliśmy. Sięgnęliśmy trochę głębiej, no i jest taka bardzo ciekawa analiza, że rzeczywiście ryby podrożały, są droższe, ale akurat nasze pensje pozwalają na kupienie większej ilości karpia. Tak akurat ta relacja przeciętne najwięcej w historii, lat, więc relacja przeciętnego czy średniego wynagrodzenia do ilości karpa. O właśnie, i teraz jest pytanie, dlatego że karp ma wielu przeciwników, wielu zwolenników, ale czy to chyba dobry sygnał dla polskich producentów tej ryby, prawda?
Tak, tutaj w kuluarach programu ja obiecałem opowiedzieć trochę o właśnie rybach
historycznych,
aspektach historycznych. Jest teoria, że karp, jakkolwiek zwany królewskim, to we wczesnych latach 50. właściwie końce 40. służyć miał takiemu zdemokratyzowaniu jedzenia ryby i miał być taką ludową rybą, na przekór sandaczom, szczupakom i takim burżuazyjnym innym gatunkom.
Wynalazkom. Tak.
A prawda jest, że... Tak, oj, nie, Boże, Bełchowej. Natomiast prawda jest taka, że co właśnie często powiadam, że przed wojną jadaliśmy więcej ryb słodkowodnych per capita niż jemy obecnie. A więc daleko nam jeszcze do tego, co można było zjeść od przysłowiowego Pińska po Poznań, bo po prostu produkcja jest znikoma w porównaniu do tego, co...
Ale to jeżeli można do tego nawiązać, co pan prezes Jacek Skarbek mówi, ta produkcja jest znikoma dlatego, że nie ma zapotrzebowania, czy potencjał, nasza siła nabywcza jako społeczeństwa jest za mała, czy za niska świadomość tego, że po prostu warto jeść ryby?
Wszystkiego po trochu. Oczywiście jest zrozumienie coraz większe dla wartości wszelakich wartości ryb słodkowodnych, ale chcę podkreślić, i to jest trochę teraz moja rola zawodowa, że przed wojną była to naturalna jak gdyby obecność wynikająca ze specyfiki gospodarki, między innymi rolnej, no też i geografii,
układu,
tak,
też.
Mieliśmy trochę więcej wód przed wojną w Polsce niż obecnie, nie było deficytu wody. było więcej stawów, prawie że przy każdym dworze był staw.
A teraz zabudowaliśmy te stawy?
Tak, i właśnie problemem jest, że można byłoby wykorzystać te stawy, te hodowle ryb również w gospodarce wodnej, bo te stawy pełniły niezwykle ważną rolę z punktu widzenia retencji wód deszczowych, gruntowych, żeby one tak szybko nie spływały do rzek, a potem do morza, a więc poprawiały również stosunki wodne.
A w mojej rodzinie w miejscowości jeden staw był nawet do kąpieli, prawda?
Tak.
Była walka troszkę
tak
z właścicielami.
Powszechnie była to woda powszechna. Wszędzie były te stawy, gdzieś tam nawet w terenach, gdzie daleko było do rzeki czy innej wody, były te stawy.
Się kąpać na stawy.
A jak już był staw, to się produkowało ryby, choćby na własne potrzeby. I tego dzisiaj brakuje. Dzisiaj mamy taką skrajność, albo wielkie stawy jak Nilickie, albo nie mamy niczego, takie, albo przemysłowe, tak. Albo nie mamy niczego.
Pan redaktor mówił, że zbyt duża zgodność jest, no więc ja tu się pozwolę odnieść do pewnym argumentem nieco odmiennym. Nie wiem, jak to jest procentowo, ale chciałbym zwrócić uwagę, że powiększa się grupa ludzi w Polsce, która w ogóle nie jada i mięsa, i ryb, to są wegetarianie czy weganie. Ja przyznam, że w tym roku będzie pierwszy raz Wigilia u nas rodzinna, która będzie troszkę inaczej wyglądać, jeżeli chodzi o kulinaria, niż do tej pory, właśnie ze względu na uszanowanie nowej tradycji wegetariańskiej. I z całym szacunkiem dla
ryby
tego
nie
typu.
Będzie.
Też ryby nie będzie, bo wegetarianie też nie jadają ryb ani mięsa. To troszkę tak,
no,
żeby
pogódźmy się, że na przykład zamiast przysłowiowego schabowego byśmy jedli więcej ryb. To byłoby zdecydowanie bardziej skazane. Ci, którzy jedzą w
ale
ogóle.
Ale też i warzyw.
Ale z rybami naprawdę powinniśmy podejść jednak tak, jak Belgowie to zrobili. W końcu Bruksela jest stolicą targów owoców morza i ryb. Bruksela, która jest top kilkadziesiąt kilometrów od morza. Proszę Państwa, świeża ryba jest zawsze. Czy to są sklepy rybne Marokańczyków w Anderlechcie, czy na słynnym placu Świętej Katarzyny, kiedyś kanał był tam, gdzie są te restauracje rybne. Nie najdroższe właśnie, mają najbardziej świeży produkt. Ale tam jest rzeczywiście to jest wspaniale zorganizowane. Przecież to prawdopodobnie te ryby do Brukseli przylatują samolotem, nawet nie przypływają barkami tam do Antwerpii. Samolotem. Do Polski też by mogły, prawda? Co jest ważne? Zaufanie klientów, że ta ryba we wtorek i w czwartek, że ona jest świeża, że to nie jest kolejny raz odmrażana, że to nie jest ryba, która została w wodzie zanurzona. Proszę pana, proszę państwa, ja już kolejny raz kupuję filety soli, gdzie jest nie 10%, 20% wody zamrożonej. Po rozmrożeniu po prostu zostaje 20% ryby. A jest napisane oczywiście na etykietce, że to, że jest 10%, tylko tak zwana masa lodowa, prawda?
To się nazywa tak zwana glazura, tak?
A jaka cena? Czyli za wodę płacimy w rybie zamrożonej, no bo ryba mrożona powinna być jednak świeża, dobrze przyrządzona, przecież Brukseli też czasami kupuje. Nie
to
tylko
jest
świeże.
Nic w porównaniu do tego, że w sezonie wszyscy kupują świeżego dorsza w okresie ochronnym, wtedy, kiedy nie można go łowić. Tak.
No i teraz nawet polscy rybacy postulują, żeby na 5 lat zamrozić w ogóle odławianie dorsza.
Połowy na Bałtyku, tak.
I jest problem właśnie, żeby też ograniczyć odławianie przez duże statki małe, czyli szprota. Szczególnie małej
Duńczycy,
ryby, dorsza właśnie tym pożywieniem. Bo też po prostu dość przez to właśnie.
No,
przez
Bałtyk
to
jest przełowiony na pewno, natomiast znowu chciałem tutaj pokazać, jak może sensowna gospodarka współdziałać w kierunku ochrony zasobów naturalnych. Gdyby właśnie dać oddech Bałtykowi, odbudować ryby, to przecież te ryby zjadałyby plankton, który żeruje na przeatroficowanym Bałtyku. Czyli gdyby dać czas, to te przekarmiony nawozami, czyli fosforem i azotem Bałtyk, dałby możliwość tę, że ten narybek zjadłby plankton, który właśnie na tym żeruje i w efekcie mielibyśmy więcej ryby, a tym samym oczyścilibyśmy trochę ten Bałtyk. No tak zresztą właśnie robi się też w Gdańsku, zarybiając te zbiorniki retencyjne po to, żeby nie zarastały.
Widowiskowe zjawisko w Gdańsku, zarybiano stawy
właśnie
w tym tygodniu.
Po to się to robi, żeby staw nie zarastał. Jeżeli jest ryba, różne gatunki ryb, różnorodność też, jeżeli istnieje w zbiornikach wodnych.
To karpia w Australii tolerują.
Nie zarastają.
Właśnie do oczyszczania.
Jeżeli można też kadawi. Tu wtrącić ze swojego sektora przemysłu stoczniowego, i to jest ten właśnie nowy element, który pozwala rozwijać i daje niektórym polskim firmom właśnie zatrudnienie, na przykład w produkcji jednostek, które obsługują farmy rybne w Norwegii. To jest też duży potencjał w tej chwili stoczniowy w Polsce, który ma zatrudnienie, zamówienia i tak dalej. Także taka sytuacja, która się dzieje w tym rynku oil and gas, wbrew pozorom ona jest nawet dosyć interesująca, bo powoduje, że
wymusza innowacyjność
i przemysły tych wysokich technologii, jakim jest polski przemysł stoczniowy. Ja powiem taką rzecz. W tej chwili przygotowałem sobie rysunek. Za pierwsze 3 kwartały tego roku, ze względu na pewien kryzys, który jest na Dalekim Wschodzie, Europa stała się znowu liderem w nowych zamówieniach. Prawie 60% wartościowo wszystkich zamówień to są zamówienia w Europie. Dlaczego? Bo jesteśmy przemysłem wysokich technologii i szukamy inne rzeczy, a nie
głównie
tylko statki towarowe.
Głównie
jednostki pasażerskie. Właśnie
to się opłaca zrobić. Finlandia dostała 1,2 miliarda za taką jednostkę. Kiedyś, kilka lat temu, mówiło się koniec z przemysłem stoczniowym w Finlandii, proszę państwa. Jedna jednostka i zarabia się 1,2 miliarda.
Prawie połowa
dolarów.
Produkcji.
Ale tam była potrzebna też, ale powiedzmy szczerze, tam też była chyba niemiecka pomoc technologiczna potrzebna.
Nieważne. Po prostu rynkowo.
Zbudowano
w dziedzinie przemysłu stoczniowego. Tak naprawdę Europa konkuruje z Dalekim Wschodem.
I to z sukcesem konkuruje w tej chwili. Co druga jednostka na świecie jest wyposażana przez dostawców europejskich. Stąd ten program Batory, o którym tutaj mówiliśmy, jest bardzo istotny, dlatego że potrafimy już robić tego typu jednostki. Natomiast chodzi o tak zwaną reference list. Właśnie, bo jeżeli mamy wyjść na rynek poza Polską, to trzeba pokazać, klienci zagraniczni mówią, a co wy robicie? Nikt od was tego nie kupuje do tej pory. Podobnie w przemyśle zbrojeniowym. Też potrafimy robić jednostki, natomiast musi to własna armia najpierw kupić, prawda? I stąd jest tak ważna też kontynuacja na przykład programu Cormoran 2.
A panowie, jeszcze zmieniając temat, już coraz bliżej Wigilii, coraz bliżej prezentów, a wczoraj Polska Agencja Prasowa opublikowała taką informację, to nie jest specjalna nowość, bo zjawisko jest znane, ale ogromne złoża bursztynu w okolicach Słupska zostały odnalezione. Czy tak jak mówimy o nowoczesnych jednostkach pływających, napędzanych na przykład skroplonym gazem, które stają się powoli naszą specjalnością, czy takie odkrycia mogą jeszcze bardziej wywindować nasz przemysł tu na Pomorzu, ten biżuteryjno-jubilerski, czy tak naprawdę nie będzie miało specjalnego znaczenia to odkrycie pod Słupskiem? Wydaje się bardzo ciekawe.
Ja szybko powiem, że ja na to patrzę z punktu widzenia marketingowego. Tak naprawdę chyba nie jest ważne, skąd pochodzi bursztyn. Ważniejsze jest, kto go obrabia, ale najważniejsze jest to, z kim się kojarzy ten bursztyn. Jeżeli wbijemy w świadomość turystów, odbiorców, klientów, że bursztyn równa się Pomorze, Polska, to wystarczy. On może być potem z Ukrainy, on może być potem z okolic Półwyspu Sambijskiego, nieważne. Ważne, żeby wbić wszystkim do głowy, że bursztyn równa się Polska.
A może ten bursztyn wrócić do Chin nieprzetworzonego.
Dobrze, Piotr Frankowski. Pojawiła się też informacja właśnie odnośnie tych złóż, że odcień i rodzaj tego bursztynu jest
pod gustę Chińczyków.
Dokładnie.
Tak, czyli mleczny.
Także w Chinach będzie się kojarzył z Pomorzem.
Bardzo dobrze by było.
Odkryjemy takie złoża na morzu i będzie wtedy potrzebne jednostki do jego wydobycia, prawda?
W Świętej Brygidzie cały czas się rozwija ołtarz bursztynowy. W Świętej Brygidzie się rozwija. Tak. I elementami z bursztynem są te kolejne gałązki takie, właśnie z różnego rodzaju bursztynem, także
no więc
w tym mlecznym.
Jest to jakaś nasza pomorska kolejna specjalność. Niestety musimy już powoli kończyć, bo czas jest nieubłagany. Dziękuję bardzo. Przypomnę, Studio Radia Gdańsk, Piotr Frankowski, Marian Krzaklewski, Jerzy Czuczman i Jacek Skarber.
Z najlepszymi życzeniami świątecznymi.
Wszystkiego
najlepszego.
A przypomnę,
pogodnych, rodzinnych świąt.
W Radiu Gdańsk Morska Środa i w ramach Morskiej Środy między innymi dzisiaj o 22:00 program Sylwestra Pięty o naszej flocie wojennej. Sylwester odwiedził okręty rakietowe typu Orkan, które są bardzo nowocześnie uzbrojone i co się dzieje w tej jednostce opowie dzisiaj po 22:00 Sylwester Pięta. Dziękuję państwu bardzo. Artur Kiełbasiński.